Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I wracamy do tej wyborczej. Szybko. Polska polityka bieżąca. Kamila Baranowska, dziennikarka, portal Interia. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Zajrzyjmy do Prawa i Sprawiedliwości. Parę dni kampanii Karola Nawrockiego, kandydat PiSu, bardzo aktywny. Czy już zaakceptowany? Już pogodziły się wszystkie frakcje, że szansa na podmiankę jest niska i to już Karol Nawrocki będzie do maja kandydatem PiSu, a może i dłużej, może do czerwca, bo to może będzie prezydentem.
Ja myślę, że generalnie te spekulacje dotyczące podmianki kandydata nie są jakby, mnie przynajmniej osobiście średnio przekonują, bo na kogo miałby PiS podmienić tego kandydata, jeśli wszyscy brani pod uwagę wypadali we wszystkich badaniach gorzej niż Karol Nawrocki, więc jakby podmianka kandydata nie dawałaby w ogóle szans na zwycięstwo, bo każdy z tych kandydatów, na których PiS mógłby podmienić Nawrockiego, miałby niższe szanse niż on w drugiej turze, więc to naprawdę musiałaby być jakaś totalna katastrofa, żeby w ogóle taki pomysł komuś przyszedł do głowy. Zwłaszcza, że tam są też obowiązujące terminy. To nie jest tak, że w każdej chwili można tego kandydata podmienić. Jest moment rejestracji i koniec. I to pewnie będzie styczeń, luty. Więc pytanie, czy do tego czasu Karol Nawrocki się zbuduje? Ja myślę, że tak. Znaczy, on zaczął dosyć dobrze. W sensie takim, że te pierwsze spotkania, pierwsze konferencje prasowe, pierwsze spotkania z wyborcami wypadają dosyć dobrze. Zastanawiałam się, jak on będzie sobie radził w takich bezpośrednich kontaktach z ludźmi.
Odbija się po tym Krakowie, bo w Krakowie potem ambiwalentne były odczucia po wystąpieniu pierwszym.
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo one były ambiwalentne w tym sensie, że zostały nie najlepiej odebrane przez osoby, które oglądały to w telewizji, ale jeśli ja rozmawiam z politykami PiSu, to którzy byli tam na miejscu, to oni mówią, że tam na miejscu wyglądało to zupełnie inaczej, że sala reagowała bardzo entuzjastycznie i oni mieli takie poczucie, że wyszło super i później jak się zderzyli z tym odbiorem gdzieś tam w mediach społecznościowych, gdzieś tam wśród komentatorów, to byli trochę zaskoczeni, że jest tak różny. Więc, ale pewnie jakieś wnioski z tego zostaną wyciągnięte, z tego co słyszę, że można to było rozegrać inaczej. Wtedy jeszcze nie było sztabu, to wszystko było robione moim zdaniem zbyt szybko i zbyt nagle. Nie rozumiem, skąd był ten pośpiech, można było zrobić te prezentacje tydzień później. Tymczasem w piątek ogłoszono decyzję, że jest kandydat i w niedzielę on już miał przemawiać na tej konwencji, więc miał naprawdę bardzo mało czasu na to, żeby się do tego jakkolwiek przygotować. I ja się zastanawiałam, jak będą wypadały te właśnie jego pierwsze konferencje prasowe i pierwsze spotkania z ludźmi i ten poniedziałek już przyniósł odpowiedź właściwie na to, kiedy on pojechał do Włoszczowej, później do Sochaczewa i okazało się, że radzi sobie, mówiąc z głowy, nie z kartki, że dobrze wypada w tym kontakcie takim bezpośrednim ze zwykłymi ludźmi. A to jest taka cecha, której nie da się nauczyć, tak? Albo się ją ma, albo nie, albo polityk ją ma, albo nie. Andrzej tutaj jakby opanował do perfekcji takie rozmowy ze zwykłymi ludźmi. I to było moim zdaniem takie największe wyzwanie, żeby zobaczyć go na takim kampanijnym szlaku. Całej reszty myślę sobie, że można się nauczyć. I tutaj jest ogromna rola sztabu do tego, żeby teraz tego kandydata przygotować na różne spotkania z mediami, na różne pytania dziennikarzy, na także jakąś konfrontację, do której prędzej czy później dojdzie, z którymś z rywali w tej kampanii prezydenckiej. To jest kwestia jego już przygotowania, które jak rozumiem teraz będzie miało miejsce. Tam trwają intensywne prace nad tym, jak ma wyglądać sztab. Ten sztab się, zdaje się, konstruuje cały czas. I pracuje nad strategią na kolejne dni i tygodnie tej kampanii, ale widać, że Karol Nawrocki stawia na taką bardzo intensywną pracę. Jest dużo spotkań, codziennie coś w tej kampanii będzie się działo, żeby pokazać, że on pracuje. Zresztą on musi cały czas pracować na swoją rozpoznawalność. Te pierwsze tygodnie są kluczowe na to, żeby on się jakoś zaczął budować i zakorzenił w świadomości wyborców i ludzi jako kandydat w ogóle w tych wyborach prezydenckich. I to jakoś idzie, no, jeśli spojrzymy tam na zasięgi w internecie, czy na to, jak ludzie szukają, kim on jest, kim jest jego rodzina, kim jest jego żona. To widać, że tutaj jest jakieś zainteresowanie, więc to się udało i nawet te ataki na Nawrockiego, nawet za ten Kraków i za to, że czytał z kartki i tak dalej, paradoksalnie pomagają robić zasięgi i pomagają temu, żeby on się w świadomości społecznej gdzieś tam, tak jak powiedziałam, zakorzeniał. Więc generalnie z punktu widzenia tak naprawdę sztabu PiS-u to nie jest wcale takie złe. Chyba jesteśmy teraz na tym etapie kampanii, gdzie po prostu chodzi o to, żeby o tym kandydacie wszyscy mówili. A czy dobrze, czy źle, to będzie do wyprostowania na dalszym etapie tej kampanii. Tak mam wrażenie, kalkulują trochę sztabowcy PiS-u obecnie na tym etapie.
A sam kandydat wrzucony w świat polityki, gdzie trzeba się znać na wszystkim, no, no może nie to, że na niczym również, ale że trzeba mieć o wszystkim jakieś tam pojęcie. No i dziennikarze, którzy wzięli Karola Nawrockiego na warsztat, nie wiem, czy do końca uczciwie, no ale wszystkie szczegółowe pytania o każdy najmniejszy traktat będą wyciągane i o różne sprawy, o których Karol Nawrocki może mieć mniejsze pojęcie. Mówi się, że no gospodarka to nie jest jego silna strona, polityka zagraniczna również, tam są dużo terminów, które trzeba by przyswoić w toku długiego działania. Jak sobie kandydat poradzi już na takim szczegółowym, bardziej konkretnym poziomie?
No ja uważam cały czas, że to jest ogrom pracy do wykonania dla sztabowców, którzy powinni go dobrze briefować, powinni mu tego typu opracowania przygotować i on powinien je przyswoić. Znaczy, wydaje mi się, że Karol Nawrocki, wiedząc o tym, że jest rozważanym kandydatem być może na prezydenta w tych wyborach prezydenckich, jakąś pracę pewnie w tym kierunku przez ostatnie miesiące wykonywał. Z tego co wiem, tak właśnie było, że to nie jest tak, że on się zupełnie do tej roli nie przygotowywał. Teraz po prostu będzie trzeba zintensyfikować te prace. Wydaje mi się, że to jest rzecz do wypracowania i do nauczenia. Czy w krótkim czasie, no to już zależy od jakby jego możliwości, zdolności, determinacji. Oczywiście, że będzie łapany za słówka, oczywiście, że będzie odpytywany przez dziennikarzy, oczywiście, że nie zawsze to będzie robione w sposób uczciwy, tylko że on się musi z tym liczyć, jakby to jest coś, z czym w ogóle jakby każdy przedstawiciel prawicy, polityk prawicy mierzy się nie od wczoraj i nie od dzisiaj, że jest mu wolno trochę mniej, że jest bardziej przyciskany, że media go traktują nieporównanie ostrzej niż innych polityków. I jakby wydaje mi się, że Karol Nawrocki jest na tyle dojrzałym człowiekiem, że wiedział, na co się godzi, wiedział jakby z czym ta decyzja o kandydowaniu będzie się wiązała. Więc moim zdaniem to, co do tej pory go spotkało, to są jakieś niewinne pieszczoty, będzie dużo ostrzej, dużo brutalniej w dalszych etapach tej kampanii, kiedy jego poparcie będzie rosło, bo będzie. To jest tak, że on ma ten punkt wyjściowy dużo niższy niż Rafał Trzaskowski i ma jeszcze na czym rosnąć, więc jego słupki sondażowe pewnie pójdą w górę, a im bardziej będą szły w górę, tym bardziej atak drugiej strony będzie się nasilał. I on, i sztab, i cały PiS musi być na to przygotowany.
Proszę przez chwilę pomyśleć. Ta większość, która zadecyduje o wyborze głowy państwa, jest bardziej jak nieznany, nie polityk, syn stolarza, czy jak prezydent stolicy, syn jazzmena, warszawski intelektualista. Kto jest bliższy Polsce powiatowej, bliższy Włoszczowie, w której w poniedziałek de facto zaczął kampanię obywatelski kandydat PiS? To jest fragment na drugiej stronie dzisiejszej wyborczej felietonu pana Marka Górlikowskiego, takiego felietonu, który jest takim trochę alarmistycznym, to nieutrzymany, że nie wolno nie doceniać Karola Nawrockiego, bo on może być bardzo sprawnym i dobrze uszytym na potrzeby wyborców kandydatem. Ale lewica się boi Nawrockiego powoli? Czy zaczyna się bać?
Ja uważam, że generalnie lekceważenie jakiegokolwiek kandydata już pokazało w polskiej polityce, że potrafi być zgubne, ale wydaje mi się, że tutaj PiS jakby w ten sposób uszył tego trochę kandydata, żeby go przeciwstawić Rafałowi Trzaskowskiemu. No na czym polegała atrakcyjność Andrzeja Dudy, że był przeciwieństwem Bronisława Komorowskiego, był młodszy, dynamiczniejszy, bardziej uśmiechnięty, bardziej swobodny w relacjach z ludźmi i tak dalej. Można tych cech, które kontrastowały, można ich wymieniać dużo. I tutaj jakby, przynajmniej ja to tak czytam, że PiS też szukał kogoś, kto będzie kontrastem dla Rafała Trzaskowskiego, dla takiego przedstawiciela, kandydata trochę salonowego, trochę wielkomiejskiego, trochę fajnopolackiego, trochę europejskiego, trochę takiego międzynarodowego. I Nawrocki jest uszyty pod tę miarę, żeby stawiać się na kontrze do Rafała Trzaskowskiego, nie tylko jeśli chodzi o poglądy, o sprawy ideowe, ale także właśnie o kwestie pochodzenia, kwestie tego, czyim przedstawicielem taki kandydat się czuje. Czy bardziej elit wielkomiejskich, czy bardziej zwykłych ludzi, komu jest bliżej do zwykłych problemów, zwykłych ludzi. I to jest trochę to odniesienie też do całej kampanii Donalda Trumpa, który na tym właśnie odniósł sukces, że mówił o zwykłych ludziach do zwykłych ludzi, ich językiem, o ich problemach, tylko tam jakby zupełnie było o wiele bardziej to paradoksalne, no bo jednak Donald Trump jest milionerem, tak, który jakby nie był szyty na tę miarę, ale jednak tym językiem zdobył sobie przychylność tych ludzi. Karol Nawrocki jest właśnie szyty na miarę i ma mówić do tych ludzi, ma mówić ich językiem, ma się z nimi spotykać. I jakby w samym zamyśle to wszystko wygląda całkiem sensownie i składnie. Pytanie tylko, czy jakby gdzieś po drodze nie będzie pułapek na tej kampanii. Mówię, jakby ryzyko związane z tym, że on nie jest zawodowym politykiem i że nie ma doświadczenia politycznego, jest ogromne. I ja cały czas się zastanawiam, czy ten eksperyment się powiedzie, bo tak jak powiedzieliśmy tutaj, tych ataków, tych brutalnych prób złapania go za słówko, złapania go na niewiedzy i tak dalej, będzie bardzo dużo. Pytanie, czy sztab i czy kandydat wykonają tę pracę i zdołają się przed tym jakoś uchronić. Na pewno będą próbowali, ale to nie będzie łatwa rozgrywka, bo Rafał Trzaskowski jest dzisiaj faworytem. Ma ogromne poparcie, jest politykiem lubianym powszechnie, jawi się jako taki sympatyczny, murowany kandydat, murowany prezydent, któremu raz przez przypadek się nie udało, ale teraz to już na pewno się uda, więc to nie jest tak, że można go całkiem zlekceważyć, że on jest taki warszawski, więc na pewno w Końskich go nie wybiorą i w całej Polsce też, więc ja uważam, że to będzie bardzo wyrównana rozgrywka i wydaje mi się, że Platforma też odrobiła te lekcje i też już nie jest tak pewna siebie, przynajmniej Donald Tusk tutaj próbuje tonować te nastroje pewności siebie, żeby nie zlekceważyć Nawrockiego i żeby prowadzić kampanię do samego końca, a nie odpuścić sobie, więc Rafał Trzaskowski chcąc nie chcąc musiał się wczoraj pojawić w jakiejś piekarni w Warszawie o tam 7 czy 8 rano, a nie czekać w spokoju do 7 grudnia, kiedy będzie miał konwencję na Śląsku rozpoczynającą oficjalnie tę jego prekampanię, więc widać, że Nawrocki zmusza go do jakiejś tam działalności i że on też jakby no nie będzie chciał oddać tego wyścigu walkowerem.
To już na koniec innego kandydata teraz weźmy na warsztat. Szymon Hołownia mówi o działaniu służb i prokuratury, a dziennikarze piszą o tym, że jednak był studentem Collegium Humanum. No i pytanie, co to jest za historia? Aż się przypomina historia kiedyś z kandydaturą pana Cimoszewicza.
Dziwna jest to historia, bo w niej ktoś ewidentnie kłamie. Albo kłamie Szymon Hołownia, wypierając się tego wszystkiego, albo kłamią, nie wiem, media i ich informatorzy, tak? Zakładam, że są to informatorzy właśnie z kręgu służb, prokuratury. No ktoś, skądś to te informacje ciekną. Więc akurat dziennikarka Newsweeka Renata Kim od początku pisała o sprawie Collegium Humanum, kiedy jeszcze mało kto się nią zajmował, więc zakładam, że ma sprawdzonych informatorów i nie wypuściłaby takiej informacji zupełnie tak, nie będąc jej pewną, więc ewidentnie jakby sprawa jest bardzo zero-jedynkowa. No ktoś tu ewidentnie kłamie i moim zdaniem dla dobra tej kampanii wyborczej powinniśmy jak najszybciej dowiedzieć się kto, no bo jeśli pan marszałek i pan kandydat mija się z prawdą, no to jest to dla niego dosyć kompromitujące.
A to może zakończyć jego karierę?
Oczywiście, że tak. Jeśli to jest jakaś rozgrywka służb, no to tym bardziej powinniśmy też się o tym dowiedzieć, no bo tego typu działalność w kampanii wyborczej z użyciem służb nie powinna absolutnie mieć miejsca. No tak, jeśli pan marszałek twierdzi, że tak nie było, a wyjdą na przykład dowody, które nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że minął się z prawdą, to wydaje mi się, że to może mu bardzo poważnie zaszkodzić zarówno kampanijnie, jak i w ogóle politycznie. Jeśli chodzi o jego polityczną przyszłość, no to się będzie już za nim wtedy ciągnęło. Pamiętajmy, że ta cała afera Collegium Humanum jest dosyć obciążająca i wizerunkowo, i politycznie może gasić kariery.
To proszę powiedzieć, ostatnie pytanie, co się stanie ze spoistością koalicji rządzącej, skoro ona na początku prekampanii już tak mocno trzeszczy w szwach, o czym wczoraj mówił Szymon Hołownia, dzisiaj to powtórzył, że nie na to się umawiał z partnerami z koalicji.
To jest w ogóle jakaś zagadkowa jego wypowiedź, ja ją nie do końca rozumiem, bo znaczy nie umawiał się na to, że będą go służby atakować, nie umawiał się na to, że będą informacje, których on nie chce, żeby wyciekały do dziennikarzy, znaczy nie wiem, na co się oni umawiali, poza umową koalicyjną, która jest publicznie dostępna, jakie tam są tajne zapisy, zabrzmiało to niezbyt dobrze w jego ustach to o czym mówił. Publicznie, nie wiem, wydaje mi się, że generalnie cel wygrania wyborów prezydenckich jest dość jasny i na koniec, kiedy przyjdzie do drugiej tury, wszyscy karnie staną i zagłosują na Rafała Trzaskowskiego i będą go oficjalnie popierać. I tutaj nic się nic się raczej strasznego nie wydarzy. Jeśli to jest jakaś rozgrywka wewnątrz koalicyjna, to to jest takie pogrożenie palcem przez Donalda Tuska na wczesnym etapie tej kampanii, ale nie sądzę, żeby to miało wpływ na to, że ta koalicja się za chwilę rozpadnie, zwłaszcza, że nie wiemy, co tam się do końca wydarzyło, więc ja bym też była daleka od komentowania tego w taki sposób, że ktoś tu jest winny, że ktoś tu podjął jakieś konkretne decyzje, bo nie wiemy do końca, co tu się właściwie wydarzyło i jakie jeszcze będą dalsze etapy tej historii.
O czym mówiła Kamila Baranowska, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.